Chwała Bogu. Chciałbym się dzisiaj podzielić czymś, co ostatnio bardzo mocno, mocniej niż inne wersety z Biblii dotknęły mojego serca i tym samym chciałbym się podzielić czymś, co rozważaliśmy ostatnio razem z Sarą. Zatytułowałem tą usługę jako wkorzenieni, zbudowani, utwierdzeni i przepełnieni wdzięcznością, czyli cel każdego chrześcijanina. I będziemy dzisiaj bazować na dwóch fragmentach z Nowego Testamentu, z listu Efezjan i z listu do Kolosan, ale zanim przejdziemy do tych fragmentów, to chciałbym powiedzieć kilka słów. Takich z życia. Może ktoś się ze mną zgodzi, może ktoś się nie zgodzi. Ja będę mówił bardziej o tym, jak ja to odczułem i coś, co jest dla mnie bardzo osobiste. Po pierwsze, jak się czyta regularnie Biblię, modli się o wszystko i pielęgnuje relacje z Bogiem, to łatwo jest powiedzieć komuś Ewangelię w sposób naturalny. Zgodzicie się ze mną? Druga rzecz. Jak się czyta regularnie Biblię, modli się o wszystko i pielęgnuje relacje z Bogiem, to nie ma problemu, żeby powiedzieć świadectwo w momencie, kiedy jest się o nim poproszony. Dlaczego? Dlatego, że mamy o czym. Trzecia rzecz. Jak się czyta regularnie Biblię, modli się o wszystko i pielęgnuje relacje z Bogiem, to w sposób naturalny modlimy się na nabożeństwie. To już dla mnie nie było takie oczywiste. I czwarta rzecz, może nie dla wszystkich. Jak się czyta regularnie Biblię, modli się o wszystko, pielęgnuje relacje z Bogiem i prowadzi się życie godne Ewangelii, to nie trzeba długo przygotowywać kazania. Mówisz to, co ostatnio rozważałeś. Czy bracia się ze mną zgodzą? Łatwiej jest powiedzieć o czymś, co się przeżyło. Łatwiej jest powiedzieć o czymś, co się na bieżąco czyta. Ale kiedy tego nie robimy i kiedy w tych wszystkich zdaniach z przodu byśmy postawili wyraz nie, na przykład, kiedy się nie czyta regularnie Biblii, kiedy się nie modlimy i kiedy nie pielęgnujemy relacji z Bogiem, to nie będzie łatwo nam powiedzieć komuś Ewangelię, będzie trudno. Tak samo będzie z powiedzeniem świadectwa, z modlitwą, z przygotowaniem kazania i z wszystkim innym, co wiąże się ze służbą dla Boga. Bóg powiedział do Jozuego i tym samym do nas, bardzo popularny werset. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Znamy dokładnie konsekwencje czytania i nieczytania, ale czasami szukamy szczęścia gdzieś indziej. Jezus powiedział w kazaniu na górze, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Osobiście często nie zwracam już uwagi, jak wielkie przesłanie ma ten werset, jak bardzo on jest znaczący i jaką jest podstawą w życiu każdego chrześcijanina. A to jest prawda, jeżeli będziemy szukać, to wszystkie inne rzeczy będą dane od Boga. I jeszcze jeden werset. Paweł powiedział w liście do Filipian, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Mamy się nie martwić o przyszłość, mamy się nie troszczyć o to, co będzie następnego dnia, ale osobiście ja i tak to robię. Znam konsekwencje, wiem, że jak powierzę to Bogu, oddam w 100%, to Bóg wszystko załatwi. Bóg odpowie w swoim czasie i to w najlepszym czasie, ale i tak przychodzą powątpienia, przychodzą jakieś rozważania wieczorne, a może tak, a może inaczej. Zobaczmy, ile takich wersetów jest więcej w Biblii, które mówią, jeżeli dostosujesz się do Bożego Słowa, to Bóg wspaniale wszystko rozwiąże. Ja nie mówię o Ewangelii sukcesu. Ja mówię o tym, że Bóg naprawdę poprowadzi twoje drogi w taki sposób, w jaki zamierzył. Największe przykazanie mówi, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Bóg tak bardzo chce, aby każdy aspekt naszego życia był w 100% całkowicie oddany pod Jego kierownictwo. Bóg chce prawdziwej i szczerej relacji. On nie chce, żebyśmy przyszli raz na jakiś czas do kościoła. On nie chce, żebyśmy robili coś na siłę. I On nie chce też, żebyśmy wpadli w rutynę i nie rozwijali się duchowo. On naprawdę chce w nas inwestować. On naprawdę wymaga od nas pewnych rzeczy. I teraz fajnie się o tym wszystkim mówi, ale jak to zrobić? Jak to zrobić, kiedy przychodzi uczelnia i jest bardzo dużo zajęć? Kiedy przychodzi praca i wracamy późno do domu, jesteśmy zmęczeni? Jak to wszystko wprowadzić w życie, kiedy naprawdę brakuje czasu? I teraz właśnie przejdźmy do listu do Efezjan. Postaram się na bazie dwóch fragmentów, może nie wyjaśnić, ale zwrócić uwagę na to, na co sam zwróciłem uwagę, jak bardzo powinniśmy pielęgnować relacje z Bogiem, i wtedy odpowiemy sobie na to pytanie. Jak to zrobić, kiedy w życie przychodzą różne inne rzeczy? Jak żyć z Panem Bogiem naprawdę na 100%? List do Efezjan, 3 rozdział. Od 14 do 21 wersetu. Efezjan 3, 14 do 21. Paweł pisze tak. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej czynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Chrystusie Jezusie i w Chrystusie... Przepraszam. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Paweł bardzo często pisze w swoich listach do zborów, czy do Filipian, czy do Kolosan, czy do Galacjan, że modli się o ten zbór. Modli się o wszystkich wierzących, którzy są w tym zborze. Znamy też świadectwo apostoła Pawła. On przed nawróceniem był strasznym człowiekiem. Prześladował tych, o których teraz się modli. Prześladował tych, o których teraz pisze, że modlę się o was, abyście wiedzieli, co jest słuszne, a co niesłuszne. Był złym człowiekiem, ale kiedy ujrzał Jezusa Chrystusa, nawrócił się. W liście do Galacjan możemy przeczytać, że Paweł nazywa siebie apostołem, mimo tego, że nie żył w tych samych czasach, kiedy żył Pan Jezus. On nie był wybranym przez Jezusa apostołem razem z tymi 12, ale nie bał się też utożsamić z nim. W liście do Galacjan możemy przeczytać, że on ich poważał, że ich szanował, że uważał ich za filar Kościoła, ale jednocześnie nie bał się powiedzieć, że również jest apostołem. I jeszcze jedna rzecz. Skoro pisze w swoich listach, jacy mamy być, na co mamy uważać, czego mamy unikać, o co mamy zabiegać, to znaczy, że najprawdopodobniej sam musiał kierować się tym w życiu. Bo te słowa inaczej nie miałyby mocy. Gdyby mówił jedno, pisał do chrześcijan jedno, a sam tego nie robił, to by były to puste słowa. I teraz rozważmy po kolei te kilka wersetów od 14. 14 werset mówi, że Paweł zgina kolana przed Ojcem. Możemy tutaj stwierdzić, że bardzo często się modli. Możemy tutaj stwierdzić, że jego postawa odnośnie Boga Ojca jest pełna szacunku, uniżenia, dlatego że zgina swoje kolana. I nie mówimy tu o tym, że apostoł Paweł klęka przed Bogiem. Możliwe, że tak robił, ale chodzi tu o jego postawę, która jest pełna szacunku i uniżenia przed Ojcem. Słowo dlatego, które pojawia się w 14 wersecie, jest nawiązaniem do pierwszego wersetu z 3 rozdziału i również nawiązuje do całej poprzedniej treści z listu do Efezjan. Na przykład w 2 rozdziale, w 5 wersecie czytamy, że jako wierzący jesteśmy duchowo żywi. W 19 wersecie czytamy, że jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. W W 20, w 21 i w 22 wersecie czytamy, że jako Kościół stanowimy miejsce, w którym mieszka Bóg. I do tego wszystkiego Paweł mówi, dlatego, że jesteśmy teraz duchowo żywi, dlatego, że jesteśmy razem z Bogiem, dlatego, że Bóg nas ze śmierci powołał duchowo do życia, dlatego zginam przed Nim kolana. Nawiązuje do tego, co wcześniej pisał. 15 werset mówi, że wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. W Biblii Gdańskiej jest napisane, z którego się wszelka rodzina na niebie i na ziemi nazywa. A więc Paweł tutaj mówi o wszystkich wierzących, o tych, którzy żyli przed nim, o tych, którzy już umarli, którzy zostali odwołani ze świata i o tych, którzy żyją tutaj na ziemi. 16 werset. Paweł bardzo często modlił się o wierzących. To już mówiłem, w każdym liście jest jakaś wzmianka, gdzie Paweł naprawdę chce jak najlepiej dla wierzących. I tutaj to słowo by sprawił, można powiedzieć, że proszę by sprawił. Tutaj słowo proszę nie występuje, ale gdybyśmy przeczytali kontekst, to możemy powiedzieć, że on prosi Boga na tych kolanach, kiedy jest uniżony, to prosi. Zazwyczaj prosił Boga o rozwój i duchowe dobra dla innych. Jest tutaj też mowa o mocy. Duchowa moc jest dowodem na to, że chrześcijanin musi być prowadzony przez Boże Słowo i Ducha Świętego. I moc nie jest zarezerwowana tylko dla nielicznych osób, ale dla wszystkich, którzy uwierzyli w Boga. Jeżeli sobie to uświadomimy, że mamy Boga, który jest wszechobecny, wszechwiedzący i wszechmocny i ta moc jest niewyczerpana, to naprawdę możemy z niej czerpać. 17 werset. Chrystus staje się domownikiem naszego serca w momencie, kiedy się nawracamy. On chce zamieszkać w naszym sercu. Naprawdę chce być domownikiem naszego serca. I tu pojawiają się takie dwa słowa, dwa wyrazy, wkorzenieni i ugruntowani. I to sobie zostawimy na później. 18 werset. Zdołali, albo w innym tłumaczeniu jest potrafili pojąć. Człowiek nie może zrozumieć pełni Bożej miłości, jeżeli jest ona nieobecna w jego życiu. I to jest to, co powiedziałem na początku. Jeżeli nie będziemy zabiegać o Boże prowadzenie, nie będziemy się modlić, nie będziemy czytać, to nie zrozumiemy tej miłości. Nie będzie nam to dane. Ludzkie poznanie pełni Boga jest niemożliwe, jednak poprzez oddanie swojego życia Bogu można doświadczyć ogromu Jego miłości. I tutaj pojawiają się takie cztery cechy w 18 wersecie. Szerokość, długość, wysokość i głębokość. I nie są to cechy miłości, ale są tutaj opisane cechy, jak ogromna jest miłość. 20 werset. Jeżeli spełnimy warunki opisane wyżej, czyli w tych wersetach, które czytaliśmy, to Boża moc w naszym życiu stanie się nieograniczona i wykroczy poza nasze pojęcie. Czy kiedykolwiek była taka sytuacja w waszym życiu, że pomodliliście się o coś i w tym samym momencie Bóg odpowiedział? Bóg pokazał coś, co z ludzkiego takiego sposobu myślenia było niemożliwe. Mieliście taką sytuację? Tak działa Bóg. Jeżeli my naprawdę oddamy Mu wszystko, to Jego moc objawi się w naszym życiu. Jeżeli dostosujemy się do Bożych zasad. I 21 werset mówi o tym, że Bóg odbiera sobie chwałę tylko wtedy, jeżeli wzrastamy w wierze i ukierunkowujemy nasze życie do powyższych standardów. No i jak widać, Paweł jest pod Bożym kierownictwem. Bardzo mu zależy na tym, żeby ludzie duchowo się rozwijali. Modli się o nich w wielkim uniżeniu przed samym Bogiem. I chce, aby wierzący mieli bardzo bliską relację z Bogiem. I teraz zostawiliśmy sobie dwa słowa. Wkorzenieni i ugruntowani w miłości. I te dwa słowa chciałbym wyjaśnić na podstawie fragmentu z Kolosan. Taki krótki fragment z Kolosan jeszcze sobie przeczytamy i teraz przejdziemy do sedna. Kolosan, drugi rozdział, od 4 do 7 wersetu. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami, bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. I chciałbym się skupić na tym 7 wersecie, wyodrębnimy sobie zaraz te 4 cechy, w jakich mamy być w Chrystusie, w jakich mamy chodzić. Teraz tak, Paweł po pierwsze, w tym fragmencie jeszcze bardziej wchodzi w szczegóły. Jeszcze bardziej pokazuje, jacy mamy być. Jeszcze bardziej wyodrębnia te wszystkie rzeczy, mimo tego, że można by było je nazwać jednym wyrazem. Na przykład, mamy żyć z Chrystusem pełnią życia i koniec. Ale nie, on tutaj jednak w 6 wersecie mówi, jak więc przyjęliście Chrystusa, Pana, tak w Nim chodźcie. I teraz moglibyśmy tutaj zakończyć, a on jeszcze opisuje to. A co znaczy tak w Nim chodźcie? Czy mamy rozumieć przez to, że kiedy się nawracamy, to mamy spacerować? Dosłownie wziąć to słowo, chodźcie i teraz będziemy chodzić z Jezusem? Przecież Pana Jezusa tu nie ma jako człowieka. Co to znaczy? W psalmie 139, w 4 wersecie, psalmista mówi, że Pan Bóg wie, kiedy siedzimy i kiedy stoimy. I czy w tym psalmie też chodzi o to, że Pan Bóg wie, kiedy siedzisz na krześle, a kiedy właśnie wstałeś? Nie, tu jest coś głębszego. I w tym fragmencie, i w psalmie chodzi o to, że Bóg wie, kiedy jesteśmy bierni, a kiedy jesteśmy aktywni. Kiedy siedzimy, na przykład można siedzieć na wykładzie, na studiach, a jednocześnie być tam nieobecnym. Można siedzieć w szkole w ławce i nic nie słuchać. Można stać na modlitwie, a myślami uciekać poza mury zboru. O co chodzi Panu Bogu, o co chodzi Panu Jezusowi i o co chodzi Pawłowi w tym fragmencie? Chodzić oznacza, że nasze życie ma być aktywne. Nie możemy biernie siedzieć w ławce, nie możemy biernie zakończyć swojej służby, bo skoro zaczęliśmy i przyjęliśmy Pana Jezusa, to znaczy, że musimy to kontynuować. Musimy się rozwijać. I teraz Paweł używa takich 4 elementów. W innym tłumaczeniu jest napisane będąc wkorzenionymi w Niego, będąc zbudowanymi na Nim, będąc utwierdzonymi w wierze, to jest 7 werset, i tu jest troszkę inaczej, będąc przepełnionymi dziękczynieniem. Tak jest w Biblii Gdańskiej. My mamy tutaj, składając nieustannie dziękczynienie, w Biblii Gdańskiej jest będąc przepełnionymi dziękczynieniem. I teraz na tych 4 elementach chciałbym odpowiedzieć na to pytanie. Jak wśród tego wszystkiego, co nas otacza, mamy żyć pełnią życia? Mamy naprawdę miłować Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli. Pierwszy element to będąc wkorzenionymi albo będąc wkorzenieni, albo tak jak mówi Brytyjka, wkorzenieni weń, czyli w Chrystusa. Kiedy mówimy o korzeniach, to myślimy pierwszorzędnie o roślinach. Kiedy ja sobie wyobrażam korzenie, to myślę o drzewach. I główną funkcją korzeni jest dostarczanie substancji odżywczych dla roślin. Korzeń jest w ziemi, go często nie widać, nie wiemy jakich jest rozmiarów, możemy sobie wyobrazić. Ale jego główną funkcją jest to, że on pozyskuje różne składniki pokarmowe i transportuje je do wyższych partii rośliny. Jakie to są składniki? Na przykład sole mineralne, woda, składniki pokarmowe, różne pierwiastki czy związki. I kiedy ten grunt, który otacza na przykład drzewo, jest słaby, no to ta roślina nie ma z czego pobierać. Jeżeli ten grunt i gleba jest dobrze rozwinięta, jest dobrej klasy, jest bogata w różne składniki, to ta roślina też będzie wyglądała inaczej. I to jest główna funkcja korzenia, czyli dostarczanie tych produktów, ale są jeszcze inne. Na przykład przytwierdzenie rośliny do podłoża. W przypadku grząskiego gruntu korzeń stabilizuje tą roślinę. I wczoraj sobie z Sarą oglądaliśmy na internecie różne przykłady tych korzeni, różne funkcje, różne zdjęcia. I są na przykład pewne rośliny, które kiedy są osadzone na grzęskim gruncie, to one sobie wytwarzają dodatkowe korzenie już z tej górnej partii, które stabilizują tą roślinę, żeby się nie przechyliła na lewo czy prawo. W przypadku wiatru albo jakiejś innej rośliny, która się na nią opiera, ona potrafi wytrzymać. A druga rzecz, jeżeli roślina chce ostać się na grząskim podłożu, musi bardzo dobrze rozwinąć ten system korzenny. Jeżeli będzie to jeden mały korzonek i przyjdzie mały wiatr, to ta roślina poleci. Korzenie również, to jest kolejna funkcja, stabilizują środowisko. Nie wiem, czy widzieliście, ale jak buduje się na przykład teraz tutaj w okolicy trasy szybkiego ruchu, to kiedy są skarpy z lewej i z prawej strony drogi, to zazwyczaj sieje się trawę albo sadzi małe krzewy. I jest to po to, żeby gleba albo ziemia, która jest tam umiejscowiona, nie ulegała erozji. Żeby kiedy przyjdzie mocny deszcz, nie spłukał tego piasku, tej ziemi. Kiedy przyjdzie wiatr, żeby nie wywiał tych ziarenek. A więc korzenie stabilizują środowisko. Kolejną funkcją jest to, że korzenie mają zdolność magazynowania substancji zapasowych. Co jest ciekawe i czego nie wiedziałem jeszcze do wczoraj. Na przykład w przypadku braku pokarmu, spowodowanego jakimś brakiem pogody w tym czasie albo jakimś krytycznym zjawiskiem, roślina potrafi w korzeniach magazynować różne produkty. Dlaczego nie w wyższych partiach rośliny? Dlatego, że tam jest mniejsza amplituda temperatur, mniej więcej jest ta sama temperatura. Te produkty nie muszą zmieniać tej temperatury. A po drugie, tam jest bezpieczniej, nie wypucze tego woda, nikt tego nie zniszczy i roślina w tym sobie magazynuje produkty, których w czasie krytycznym pozyskuje do wyższej partii. Ze względu na głębokie umiejscowienie w glebie pokarm jest bezpieczny. Bardziej stabilna temperatura, brak słońca, odporność na warunki atmosferyczne. Są jeszcze tak zwane korzenie czepne, na przykład w bluszczu, które ułatwiają wspinanie się po jakichś podporach, po ścianach. Taka roślina ma jeden główny korzeń, ale potem w tych listkach, w tych wyższych partiach ona wytwarza kolejne korzenie. I teraz, myśląc o korzeniach, Paweł mówi, my mamy być wkorzenieni w Chrystusa. Kiedy tak o tym myślałem jakiś tydzień temu, to sobie skojarzyłem taki werset z Przypowieści Salomona, gdzie mądrość mówi do młodzieńca, synu mój, zapisz moje słowa, wyryj je na swoim sercu. Głęboko przechowuj je w swoim sercu. Psalmista w psalmie 119 również mówi, w sercu swoim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Dlaczego w sercu? Dlatego, że one zostaną zachowane na trudny czas. Nie zawsze będzie dobrze. Kiedy myślę jeszcze o korzeniach, myślę sobie o burzy. Kiedy jest burza i jedzie się na drugi czy na trzeci dzień samochodem, często widać jakieś powalone drzewa. Kiedy roślina ma dobrze rozwinięte korzenie, nie przewróci się. Tak samo jest w naszym życiu. Kiedyś sobie myślałem, że jeżeli się nawrócę do Pana Boga, to już nigdy nie będę grzeszył i moje życie będzie piękne. Nigdy w życiu. Tak nie jest. Na 100% przyjdą w nasze życie burze. Jeżeli jeszcze nie przyszły, to przyjdą. Przyjdą problemy, przyjdzie, tak jak brat mówił, oskarżyciel, który będzie cię oskarżał. Przyjdą różnice zdań z innymi osobami. I w tym wszystkim okaże się, czy jesteś dobrze wkorzeniony w Chrystusa. Jest też taka piosenka, która mówi, zwiąż Panie razem nas węzłem, co nikt nie rozwiąże. Kiedy wyjdziemy na trawnik i spróbujemy wyrwać jedną trawkę, która rośnie sobie sama, to bez problemu ją wyrwiemy, ale spróbujcie wyrwać wiązkę trawy, która jest na łące, która jest z inną trawą. Te korzenie jednej trawy z drugą są tak poplątane, że trudno będzie wyrwać. Tak samo jest z nami. Jeżeli jesteśmy wkorzenieni w Chrystusa z innymi braćmi i siostrami, to się ostaniemy. Drugi element. Tu jest napisane w 7 wersecie, zbudowani na Nim, czyli na Chrystusie. I ostatnio z Sarą zrobiliśmy sobie taką burzę mózgów i przedstawiliśmy budowę i co nam się z tą budową kojarzy. Po pierwsze, zaczęliśmy od konstrukcji, czyli od szkieletu. Na pewno widzieliście gdzieś na dużych placach, jak buduje się wielkie hale, to stoi najpierw taki szkielet. Jest to metalowa konstrukcja i już można zobaczyć jakiś zarys tego budynku, który będzie stał w przyszłości. Potem z Sarą przeszliśmy do fundamentu, co jest najważniejsze. Kiedy buduje się dom, musi być fundament. Kiedy budujemy wysoki budynek, to ten fundament musi być też i głębszy. A taka ciekawostka, tutaj w Międzyzdrojach budują teraz ten urząd miasta, tak? W miejscu, gdzie jest grząski grunt. I tam budowlańcy i architekci, ci, którzy musieli to zbadać, zauważyli, że ten grunt jest grząski, ale pod nim jest grunt nośny, na którym można postawić budynek. Ale co trzeba było zrobić? Odwierty. Takie studnie głębokie, żeby dokopać się do skały albo do jakiegoś gruntu, na którym można coś postawić. I jest to możliwe, nawet w dzisiejszych czasach, żeby postawić dom na takim gruncie, ale trzeba się dokopać do właściwego. A kiedy mówimy o fundamencie w Bożym Słowie, to w liście do Efezjan, w 2 rozdziale, w 20 wersecie, apostoł Paweł mówi, że zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I teraz, co to jest ten kamień węgielny? Ja jak byłem mały, to zawsze myślałem, że to jest po prostu węgiel. Nie wiedziałem, jak to w ogóle ze sobą powiązać. Definicja kamienia węgielnego. Rzadziej mówi się węgłowy, czyli kamień w narożu ściany, to jest narożnik ściany, wieńcowej, na którym opiera się węgiel ściany. Współcześnie najczęściej określa się tak pierwszy położony kamień lub cegłę rozpoczynającą budowę. Pierwszy, czyli na samym początku. Ważniejszy od innych. Baza, fundament. Dawniej umieszczono na tym kamieniu imię budowniczego, dziś dołącza się także informacje o dacie budowy i inwestorze. Ja osobiście tego nie widziałem w praktyce, ale jest to kamień, od którego rozpoczyna się budowę. I teraz apostoł Paweł mówi, że takim fundamentem jest Jezus Chrystus, tym kamieniem węgielnym, tym pierwszym. Pierwszy, czyli najważniejszy, przed wszystkimi. Kiedy mówiliśmy o budowie, mówiliśmy jeszcze o materiałach budowlanych, o dobrze dobranych materiałach budowlanych. Nie wiem, czy wiecie, ale jak się robi zaprawę i pomieszamy proporcje składników, to ta ściana w przyszłości nam pęknie. Kiedy damy za dużo wody, kiedy damy za mało wody, kiedy damy za dużo piasku albo za mało piasku, to konsystencja, mimo tego, że na początku będzie fajna, ona w przyszłości pokaże swoje efekty. I teraz budując coś, trzeba dobrze dobrać materiały budowlane. Mówiliśmy jeszcze o bezpieczeństwie, czyli jak ktoś buduje dom, no to myśli o tym, żeby on był odporny na wodę, na wiatr, na temperaturę, żeby nie weszła tam wilgoć, żeby nie weszły tam jakieś zwierzęta, robaki, żeby nie wszedł złodziej. Myślimy o tym. Myślimy też o komforcie, żeby było nam wygodnie. Że ustawimy te szafki z tej strony, tą ścianę postawimy w tym miejscu. Teraz jak to odnieść do tego, gdzie Paweł pisze, mamy my być tą budowlą zbudowaną na Chrystusie, na tym kamieniu węgielnym. Po pierwsze, myśląc o komforcie, czy nie myślimy o tym, że w naszym życiu ma być pokój? Czytaliśmy na początku ten werset z Filipian, gdzie jeżeli oddamy nasze sprawy pod Boże kierownictwo, to On z góry da swój pokój w nasze serca, żebyśmy się nie martwili, nie przeżywali, nie rozważali jakichś ewentualności. Po drugie, czasami trzeba, tak jak w tych studniach fundamentowych, bardzo głęboko w naszym życiu się dokopać do Chrystusa. Ale jest to możliwe. Możesz mieć bagno w swoim życiu, ale jeżeli dobierzesz odpowiednią metodę, jaką jest Boże Słowo, to się dokopiesz. Dokopiesz i postawisz swoje życie na dobrym fundamencie. Mówimy często o domu jako bezpieczeństwie. Jak to odnieść do Boga? Czy jesteśmy bezpieczni? Biblia mówi, że cały czas toczymy bój, że cały czas jesteśmy na polu bitwy. I to nie często z ludźmi, ale z czymś, czego nie widzimy. Zmagamy się najczęściej ze samym sobą. W Bogu jest bezpiecznie. Wielu psalmistów mówi, że Bóg jest moją tarczą, moją siłą, moją mocą w czasie niedoli, kiedy oddaliśmy się pod Boże kierownictwo, to Bóg dał pocieszenie, Bóg dał pokój. A więc jeżeli budujemy na Chrystusie, musi to być budowla stabilna, trwała i bezpieczna. Trzeci element z 7 wersetu, utwierdzeni w wierze. Będąc utwierdzonymi albo będąc utwierdzeni. Kiedy mówimy o twierdzy, mówimy o budowli obronnej. I wiemy, jak wygląda twierdza. Była budowana po to, żeby przeciwnik czy wróg nie mógł się do niej dostać. Celowo była budowana tak, żeby utrudnić jej podbicie. Być utwierdzonym oznacza stać się mocnym albo trwałym. Oznacza to również mieć kontakt z rzeczywistością, z tym, co jest, a nie z tym, co nam się wydaje. Ja mam z tym wielki problem. Ja często, jak coś się dzieje w moim życiu nie tak, to już wszystko widzę do przodu czarno. Ze swoim zdrowiem, ze zdrowiem innych i przeżywam i niepotrzebnie, a Bóg mówi, skup się na tym, co widzisz, co jest, a nie o tym, co będzie. Stać się niepodatnym na zmiany i wpływy. W dzisiejszych czasach, może nie w małych miasteczkach, ale kiedy pojedziemy do dużego miasta, jest bardzo dużo różnych konferencji, bardzo dużo różnych obozów i miejsc, gdzie młodzi mogą się spotkać. Jeżeli nie będziesz utwierdzony w Bożym Słowie, to momentalnie trafisz do ludzi, którzy powiedzą ci nieprawdę. Jest wiele zborów, wiele ludzi, którzy naprawdę mówią coś, co kompletnie nie zgadza się z Bożym Słowem, a oni uważają, że w tym imieniu nauczają, że w tym imieniu się spotykają. Jeżeli nie będziesz mieć utwierdzenia w wierze, to upadniesz, poddasz się. Będziesz ulegał wpływom innym osób. W Psalmie 31, w 4 wersecie czytamy: Boś Ty skałą moją i twierdzą moją. Czyli tu jest mowa psalmisty do Boga. A w 1 wersecie tego psalmu psalmista mówi: W Tobie, Panie, szukałem schronienia. W momencie, kiedy on szukał schronienia, nigdzie indziej nie mógł go znaleźć. I w 4 wersecie mówi: Boś Ty skałą moją i twierdzą moją. W Tobie szukałem schronienia i w Tobie znalazłem. 1 Piotra 3,15, również znany werset, mówi: Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Myślę, że każdy z nas miał pytanie od osoby z zewnątrz: a co się dzieje w twoim kościele? A dlaczego ty jesteś inny? A dlaczego ty nie obchodzisz takich świąt? A dlaczego ty się nie dzielisz opłatkiem? A dlaczego to, a tamto? I ty masz być gotowy. Ty nie możesz powiedzieć: a bo tak jest. Masz wiedzieć. To jest to utwierdzenie. Masz być gotowy w każdym czasie, żeby się obronić ze swojej wiary. Nie mamy wielkich prześladowań w naszym kraju. Nie zabijają nas, nie kamienują. Jest naprawdę dobrze. Ale chociaż żebyśmy w tym wytrwali. Kiedy ktoś nas pyta, dlaczego nie chodzisz do tego kościoła, to masz wiedzieć. Nie dlatego, że moi rodzice tam chodzą, ale dlatego, że należysz do Boga. Jak nie będziesz utwierdzony, to się nie obronisz. Czwarta rzecz. Tu jest składając nieustanne dziękczynienie. Pamiętajmy, że w tych wszystkich czterech elementach my mamy chodzić w Panu Jezusie. Czyli czwarty element z Biblii Gdańskiej: będąc przepełnionymi dziękczynieniem. Co to znaczy być przepełnionym? Po pierwsze, kiedy jesteśmy komuś za coś wdzięczni, to jesteśmy szczęśliwi, radośni. Kiedy dostaniemy prezent, to cieszymy się naturalnie, że coś zaraz dostaniemy, tak? I to będzie nasze. Nieważne, co tam jest, ale przepełnia nas radość. Jesteśmy wdzięczni. Mówimy najpierw: dziękuję za to, że to dostałem, potem otwieramy i się cieszymy. Jesteśmy pozytywnie nastawieni i do tej osoby, dlatego że coś od niej otrzymaliśmy, ale też mamy takie poczucie, że chcemy się odwdzięczyć. Skoro dostaliśmy coś, na czym bardzo nam zależało, a nie mogliśmy sami tego kupić, no to naturalnie jesteśmy bardziej otwarci na tą osobę i pozytywnie do niej nastawieni, dlatego że spełniła jakieś nasze oczekiwania. Dziękczynienie też motywuje do lepszego przyłożenia się. Na przykład w pracy, jeżeli dostaniesz podwyżkę, jesteś wdzięczny i z automatu robisz więcej, robisz lepiej, przykładasz się. Jeżeli dostaniesz z matematyki ocenę 5 albo 6 i jeszcze nauczycielka albo nauczyciel cię pochwali publicznie przy całej klasie, to na następną klasówkę również się przygotujesz. Dlatego, że jesteś zmotywowany. Jesteś wdzięczny za to, że pani to powiedziała. Jesteś wdzięczny za to, że się nauczyłeś i dostałeś dobrą ocenę. I teraz to cię motywuje do czegoś w przyszłości. Dziękczynienie zawsze idzie w parze z radością. List do Filipian kilkukrotnie zaznacza i nawołuje do radości. Kiedy apostoł Paweł pisze do Filipian, to mówi: radujcie się, i to jest tam kilkukrotnie napisane, żebyśmy się radowali. Z czego zatem się radować i za co w ogóle jesteśmy wdzięczni? Po pierwsze, jesteśmy wdzięczni, albo powinniśmy być, za to, że jesteśmy zbawieni. Mówi się bardzo często, że zbawienie jest darmowe, tak? Z łaski. Nic za to nie płacisz. Otrzymujesz to za darmo. Bardzo często to się mówi, szczególnie kiedy czytamy ten słynny werset z Efezjan, gdzie jest, że nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, ale z łaski za darmo. To jest za darmo dla nas. Ale Pan Jezus za to bardzo mocno zapłacił. I teraz On poniósł wszystko najgorsze, to co powinniśmy my ponieść, i dlatego powinniśmy być Mu wdzięczni. Często, kiedy mówimy o zbawieniu i jest pamiątka wieczerzy i naprawdę dziękujemy za to, co Bóg dla nas zrobił, to wychodzą łzy na nasze oczy. Dlatego, że przypominamy sobie, jak Pan Jezus musiał cierpieć, co znosić za nasze grzechy, i to jeszcze On jako niewinny. Ale to nie są łzy smutku, to są łzy radości. Radości pełnia dziękczynienia. Gdybyśmy mieli teraz to wszystko podsumować i odpowiedzieć sobie na postawione przeze mnie pytanie. Jak to wszystko zastosować? Jak bardzo wkorzenić się w Chrystusa? Kiedy wyobrażamy sobie te wszystkie sytuacje, czyli drzewo, które ma korzenie, budowlę, która ma fundament, jakiś taki gród warowny, tak, tą twierdzę, która jest nie do zdobycia. Jak to wszystko kojarzy nam się z Bogiem? Jak to naprawdę wprowadzić w życie? Po pierwsze, Bóg stworzył świat i Bóg ustalił zasady. Jak gramy w grę planszową i nie dostosowujemy się do zasad, jakie tam panują, to znaczy, że albo oszukujemy, albo przestajemy grać, bo pozostali uczestnicy mówią: nie grasz, wypadasz. A więc po pierwsze, Bóg ustanowił zasady na tym świecie i trzeba się do nich dostosować, czasami na przekór nas samych, albo często przeciwko naszemu ja, przeciwko mojemu egoizmowi, przeciwko temu, że ja mam już dużo, po co mi Pan Bóg? Nie, masz to przełamać, musisz. Czasami trzeba zrobić to na siłę. Czasami na siłę trzeba zbudować na Chrystusie. Po drugie, Jezus powołuje się na największe przykazanie o miłowaniu Bogu z całego serca, duszy, myśli i siły, o czym już powiedziałem. I teraz Bóg chce całkowitego zdominowania Twojej osoby. On nie chce 20%, On nawet nie chce 80%, ale jak czytaliśmy wcześniej w Efezjan i tutaj w Kolosan i w tym wersecie, gdzie Jezus przytacza największe przykazanie, to On wszędzie, wszyscy oni mówią o pełni, o całkowitym oddaniu. Wrócę na chwilę do Efezjan i przeczytam z trzeciego rozdziału ten werset, gdzie jest napisane: abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią. Trzy wyrazy pod rząd, które mówią o tym samym. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. 100% razy 3. Każdy aspekt naszego życia musi być zależny od Boga. Każda decyzja i marzenie. To czasami nie przyjdzie w naturalny sposób. Jeżeli to, co powiedziałem na początku, nie będziesz czytał, nie będziesz się modlił i nie będziesz zabiegał o relację, to ona nie przyjdzie. Musisz zabiegać. A Paweł znał ludzi, do których pisał. Jak Jezus przemawiał, to znał tych ludzi, do których mówił. Jezus dzisiaj zna nasze serca, bo w liście Jana jest napisane, że On zna lepiej ciebie, niż ty sam siebie znasz. Pan Jezus wie dokładnie, z czym się zmagasz. Wie, jakie są twoje problemy, wie, jakie są twoje różnice z innymi osobami, wie, jakie są wady, zalety. I On rozumie. On rozumie to, że jesteś teraz w rutynie, że po prostu przychodzisz. On wie, że teraz siedzisz, a nie stoisz. On wie, że nie idziesz za Panem Jezusem, ale stoisz, poddałeś się i coś jest w tym życiu nie tak. I najważniejsza rzecz, że Mu zależy. Jeżeli Ty zrobisz ten krok w stronę Pana Jezusa, to On już Cię pociągnie. On zrobi resztę. On bardzo chce, abyśmy przykładali się do służby. On chce, żebyśmy Jego zasady się nauczyli, tak jak w grze planszowej instrukcji, i żebyśmy je praktykowali. Pokazuje, jak bardzo musimy związać się z Nim, żebyśmy przetrwali największe burze w naszym życiu, a burze przyjdą na pewno. I teraz ostatecznie, odpowiadając na te pytanie, co mamy zrobić? Ja osobiście uważam, że przełamać samego siebie. Przełamać swoje pragnienia, swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki, tą rutynę. To, że cały czas mówię, że nie mam czasu, bo jak się zastanowię, to się okazuje, że mam mnóstwo czasu, który spełniam na jakieś głupoty. A więc jak żyć prawdziwie, wkorzenionym, ugruntowanym, zbudowanym na Nim i być pełnym wdzięczności? Musimy zacząć od samego siebie. Musimy się przełamać. Jeżeli tak jest, że czujesz się dzisiaj, że coś jest nie tak, to nie oczekuj tego, że ktoś przyjdzie i ci powie: słuchaj, ja się zajmę tą sprawą, ty się o to nie martw, ty wiem, że jesteś w tym grzechu, ja się tym zajmę. Nie, to jest twoja sprawa i ty musisz sam przełamać samego siebie. Niech Bogu będą dzięki za to, że dał nam Jezusa Chrystusa. Niech Bogu będzie chwała za to, że my w tym wszystkim nie jesteśmy sami. Niech Bogu będzie chwała, że Jezus Chrystus był tutaj na ziemi i On doskonale wie wszystko. On doświadczył takiego samego życia jak my, z wyjątkiem grzechu. Przyszedł tu na ziemię, pracował, rozmawiał z ludźmi, przebywał z ludźmi, znosił prześladowania, dyskutował i oddał swoje życie. Niech Jemu będzie chwała za wszystko. Amen.